Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzisiaj jest z nami Milena Skupień-Lisgarden. Milena, przedstaw się, bo znamy się już trochę czasu, ale chciałabym, żebyś opowiedziała słuchaczom o Twoich doświadczeniach związanych z wolontariatem, z tymi takimi różnymi aspektami pracy wolontariusza i koordynowania pracy wolontariusza.
Dzięki, Aga, że już mi przedstawiłaś. Nazywam się Milena Skupień-Lisgarden. Z Agą poznałyśmy się w sumie w działalności w organizacjach pozarządowych, a tak bliżej w Regionalnym Centrum Wolontariatu, w Stowarzyszeniu Regionalne Centrum Wolontariatu, gdzie razem pracowałyśmy w jednym projekcie, a ja w tym właśnie, w skrócie nazywanym RCW, przez wiele lat pracowałam najpierw jako osoba zaangażowana w projekty, potem dołączyłam do zarządu, ostatecznie byłam przez kilka lat prezeską stowarzyszenia i to, co stowarzyszenie prowadziłam razem z różnymi innymi osobami. Moje doświadczenie z zakresu wolontariatu. W sumie to mam trochę takie wrażenie, że znaczna część mojego życia zawodowego, już tego dorosłego, to kręciła się wokół wolontariatu. Najpierw sama byłam wolontariuszką, a potem ostatecznie zaczęłam ten wolontariat organizować. Mam doświadczenia w takiej animacji wolontariatu wśród seniorów. Bardzo dużo pracy wykonałam też w zakresie wolontariatu szkolnego. Zajmowałam się animacją wolontariatu w szkołach, i w szkołach podstawowych, i w gimnazjach, i w szkołach średnich. Dosyć dużo doświadczenia też zdobyłam na takich wydarzeniach akcyjnych, bo koordynowałam wolontariat na różnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych. Taki największy event, który robiłam, to był szczyt klimatyczny, który w 2018 roku odbył się w Katowicach, w skrócie zwany COP24. No i to doświadczenie z zakresu wolontariatu zdobywałam w różnych organizacjach, nie tylko w samym RCW, ale też przez pewien czas byłam koordynatorką wolontariatu Fundacji Iskierka. Przez kilka edycji Poland Business Run zajmowałam się też organizacją tam. Nie wiem, czy kojarzycie, taki duży charytatywny bieg, mocno nastawiony na współpracę z biznesem. Koordynowałam też różne takie mniejsze akcje właśnie w środowisku biznesu, między innymi z pracownikami FAMUR-u, też organizowałam jakieś wydarzenia wolontariackie, więc rzeczywiście to jakby wydaje mi się, że mam taką dosyć szeroką perspektywę, jeśli chodzi o organizację wolontariatu i współpracę z wolontariuszami w różnym wieku, z różnych środowisk.
I z tej Twojej perspektywy, dlaczego ludzie chcą pracować za darmo? Skąd to się w ogóle bierze?
Chyba zaczęłabym od tego, że ciężko jakby sprowadzić wolontariat tylko i wyłącznie do pracy za darmo. Ja wiem, że to jest jakby główna składowa i pierwsze skojarzenie. Jeśli myślimy o wolontariacie, to kojarzy nam się to z tym, że to jest praca bez wynagrodzenia. I pewnie motywów do tej pracy jest tyle, ile ludzi. Każdy ma jakąś taką inną swoją przyczynę, inną potrzebę, którą właśnie przez udział w wolontariacie spełnia. Ja mogę spróbować Ci to trochę tak skategoryzować, może tak trochę uporządkować.
Byłoby ekstra. Myślę, że to by się przydało też organizacjom.
W sumie powiedziałaś, że to by się przydało organizacjom, to ja właśnie może też zacznę od tego, że super, jeśli organizacja chociaż przez moment zastanowi się nad tym, dlaczego wolontariusze chcą właśnie z nimi współpracować, bo jeżeli nad tym się zastanowią, to jest duże prawdopodobieństwo, że wolontariusze do nich przyjdą i zostaną na dłuższy czas. Ale może to potem będzie czas, żebyśmy sobie to rozwinęły, ale teraz spróbujmy to uporządkować. Więc myślę, że jeżeli mówimy o takiej najmłodszej grupie wolontariuszy, ciężko podać
czyli co, przedszkolacy, szkolniacy?
Zdarzało mi się współpracować też z takimi grupami, w które były zaangażowane dzieciaki przedszkolne albo dzieciaki z młodszych klas podstawówki, ale nie do końca chyba bym w ich przypadku mówiła o jakiejś takiej czystej motywacji, bo to jest taka grupa wiekowa, która jeszcze nie do końca może rozumie, że ma jakąś potrzebę, którą przez wolontariat chce spełnić, ale może zacznijmy od jakiejś klasy czwartej, piątej szkoły podstawowej plus powiedzmy może do 18 roku życia, tak? To powiedzmy, że to będzie ta pierwsza grupa taka wiekowa. To myślę, że tutaj głównie motywuje ich to, że chcą robić coś fajnego, że chcą robić coś...
A nie punkty na świadectwie?
Myślę, że punkty na świadectwie to są, jeśli dobrze kojarzę, to na dzień dzisiejszy te punkty na świadectwie chyba dotyczą tylko uczniów 8 klasy podstawówki. I pewnie wtedy oni się budzą, że trzeba te punkty zdobyć. Natomiast ja bym trochę od tego chciała odejść i chciałabym mówić o takich czystych motywacjach, które może bardziej są, wynikają jakby z takich potrzeb wewnętrznych, jakby z tego, co ludzie chcą. Dlaczego ludzie jakby sami z siebie podejmują tę decyzję, a nie dlatego, że motywuje ich to, że... Pewnie to też jest jakaś motywacja, tak? Natomiast jakby chciałabym na razie od tego odejść i zacząć mówić o innym typie motywacji.
No dobra, no to czyli mamy uczniów.
Mamy uczniów. Myślę, że tutaj jest taka potrzeba do tego, żeby działać we wspólnocie. Często jest tak, że ktoś tam robi coś wolontariacko, koleżanka, kolega to widzą, chcą robić to razem z nim, tak? Jest też tak, że na przykład do szkół przychodzą przedstawiciele jakichś organizacji pozarządowych albo jakichś instytucji takich działających gdzieś tam w sąsiedztwie szkoły, proponują jakieś działania i młodzież też w to wchodzi. Bardzo często nauczyciele też trochę inspirują tą młodzież, ponieważ opowiadają im o jakichś działaniach, o jakichś możliwościach i w ten sposób wzbudzają w dzieciach taką ciekawość, tak?
Czyli podsumowując tak, takie poczucie wspólnoty, ciekawość.
Myślę, że tak. Chciałabym też jeszcze zwrócić uwagę, jak jesteśmy na tej grupie wiekowej. Myślę, że podczas jakby tej mojej pracy w szkołach pracowałam z około 100 szkół, może nawet trochę więcej, z naszego województwa, tutaj z terenu województwa śląskiego. I jakąś taką regułą było to, że bardzo często w ten wolontariat angażowały się te dzieci, które z jakichś tam przyczyn były nazywane, nie wiem, trudnymi dziećmi, jakimiś dziećmi z problemami, takimi, wiecie, takimi problemami sprawianymi w szkole nauczycielom, że nie wiem, te dzieci rozwalały zajęcia, albo te dzieci miały jakieś tam problemy z nauką i tak dalej. Natomiast okazywało się, że one się super odnajdywały w wolontariacie, że one miały fajne pomysły, że one ciągnęły grupę, jeżeli grupa już tam gdzieś tam traciła zapał, to były te dzieciaki, które no jakoś tak fantastycznie to ciągnęły do przodu.
A skąd to się bierze? Jakieś takie pomysły, przypuszczenia?
Wydaje mi się, że każdy z nas ma jakąś taką potrzebę, nawet jeśli mamy to nieuświadomione, to każdy z nas ma taką potrzebę, żeby jakoś się sprawdzić i znaleźć jakąś taką dziedzinę, w której jestem dobry, tak? Mam jakiś talent, mam jakąś predyspozycję. Te dzieciaki takie trochę trudniejsze, one nigdy nie były tymi dziećmi, które mówiły wierszyki na akademiach, które jeździły na olimpiady, czy które były tymi piątkowymi, szóstkowymi uczniami pokazywanymi, wiesz, jako taka laurka szkoły. No i one potrzebowały znaleźć dla siebie coś takiego, co im ze sobą pozwoli czuć się fajnie. I odnajdywały to w wolontariacie, więc myślę, że może jakaś taka chęć sprawdzenia siebie, tak? To jest jakby też pewna kolejna motywacja do tego, żeby w ten wolontariat się zaangażować. Tyle.
No i też to też takie nie jest takie nudne, tak? Nie jest takie standardowe, tak? Że robimy lekcje i potem te lekcje czytamy czy sprawdzamy, tylko rzeczywiście tutaj są często takie chyba ciekawe wyzwania, tak
bardzo
mi się wydaje.
Bardzo ciekawe wyzwania i to, że to jest interesujące, to jedno, a dwa, to też nie podlega ocenie, tak? Bo jakby to nie jest wartościowane, że ktoś jest wolontariuszem bardziej, ktoś jest wolontariuszem mniej, ktoś jest wolontariuszem lepszym, ktoś jest gorszym. Przynajmniej nie powinno być, bo czy rzeczywiście wszędzie nie jest tego nie wiem.
Wiesz, to tutaj bym zrobiła taki duży znak zapytania, bo pewno to zależy od miejsca, tak? Już same te punkty na świadectwie, które mogą dostać, ale nie muszą, no to też jest w jakiś tam sposób wartościujące mimo wszystko.
Ale teraz ja Ci przerwę, bo wydaje mi się, w tych szkołach, z którymi ja miałam do czynienia, to nie było tak, że to podlega jakiejś tam wartości, czy ktoś jest dobrym wolontariuszem, czy mniej dobrym wolontariuszem, tylko chyba to jest na zasadzie takiej zero-jedynkowej, że ktoś jest wolontariuszem, ktoś nie jest wolontariuszem. Kwestia tego, jak sobie szkoła ustali od jakiej ilości godzin wystawia te zaświadczenia, czy daje te punkty i tak dalej, to każda szkoła rozgrywa inaczej. Natomiast to chyba dalej nie jest takie wartościujące, tak? To chyba nie podlega ocenie twoje zaangażowanie, sposób twojej pracy, twoja twórczość, twoja kreatywność, twoje jakieś tam oddanie, tylko podlega jakby ilość, powiedzmy, zadań wykonanych przez ciebie, czy jakby czas poświęcony, bardziej może czas poświęcony na wolontariat.
Tak, aczkolwiek też pewno ma to jakiś wpływ na ocenę na świadectwie, no bo to jest po prostu takie ludzkie, tak, że jeżeli na ocenę z zachowania, jeżeli ktoś się angażuje, jest fajny, sympatyczny i pomaga w szkole, no to wiadomo, że takie osoby są inaczej traktowane niż osoby, które nie robią nic.
Myślę, że tutaj jest to rozróżnienie. Ktoś na przykład mocno bardzo poświęca się nauce, to są dzieci, które jeżdżą na olimpiady, to są dzieci, które osiągają jakieś takie sukcesy właśnie naukowe, nie wiem, czy mogę nazwać to naukowymi, ale jakby takie, które się wyróżniają, nie wiem, którymi szkoła może się pochwalić w jakichś rankingach, dzięki którym szkoła osiąga jakieś tam wysokie miejsca w rankingach. A często bardzo jest tak, że tej takiej działalności wolontariackiej tak na co dzień nie widać. Wiele szkół się tym nie chwali, niestety, ku jakby mojemu ubolewaniu ogromnemu. Natomiast wydaje mi się, że w tych szkołach, w których przyszło mi prowadzić animację, udało mi się przekonać nauczycieli czy dyrekcję do tego, żeby właśnie tym wolontariatem się bardzo chwalić. No, wolontariat jest taką aktywnością, gdzie uczymy się takiego codziennego życia. I gdyby przyszło do takiego ostatecznego rozliczenia tych efektów nauczania i wychowywania dzieci, to myślę, że mam nadzieję, że nie narażę się tą opinią jakoś bardzo mocno, ale wydaje mi się, że dzieci dużo więcej nauczą się działając społecznie i angażując się w jakieś społeczne takie akcje wolontariackie, niż zakuwając tak czasem trochę bez sensu po to, żeby mieć świadectwo z paskiem i średnią 5-0, tak? Bo pewnie mamy jakieś talenty, jakichś naukowców i tak dalej dzięki temu, natomiast no, w takim ostatecznym życiu, w takim codziennym życiu dużo ważniejsze jest to, jakie my mamy kompetencje społeczne, jak potrafimy współpracować z innymi ludźmi, jak potrafimy rozwiązywać problemy, jak potrafimy dostrzegać innych problemy innych ludzi, potrzeby innych ludzi, niż to, czy w 8 klasie szkoły podstawowej mieliśmy świadectwo z paskiem i 3 punkty, czy 2 punkty, chyba 3, dodatkowe w rekrutacji do szkoły, tak, gdzieś tam średniej, więc taka moja opinia.
Mam nadzieję, że się nie narazisz aż tak bardzo. Myślę, że to jest kwestia wyboru i dyskusji, co nie zmienia faktu, że te kompetencje społeczne rzeczywiście są ważne. Nawet tak ostatnio słuchałam też takiej audycji o programistach i programiści też się powoli zaczyna o tym mówić, także nie samą umiejętnością programowania człowiek żyje, że też się trzeba dogadać z innym członkiem zespołu i z klientem na przykład. Także, że
to taka dygresja, tylko ostatnio widziałam taką ofertę szkolenia trenerskiego, gdzie specjalizacją była szkolenie umiejętności społecznych dla pracowników branży IT, więc widzisz, już nawet mamy trenerów wyspecjalizowanych do tego, żeby pracować z tą grupą.
Tak, tak, także to takie, to ciekawe i rzeczywiście ważne, ale tak jak mówię, ja bym tutaj nie generalizowała, bo chyba musiałybyśmy zrobić takie bardzo duże badania, żeby to sprawdzić. Jak to ma wpływ na zachowanie człowieka, czy tam na ocenę z zachowania ucznia. No dobra, czyli mamy motywacje takie, czyli
mamy motywację tej pierwszej grupy wiekowej.
Czyli uczniowie przede wszystkim chcą pracować w zespole, chcą spróbować czegoś nowego, czyli ciekawość, usłyszałam.
Chcą też w jakiś sposób zaistnieć. Chcą się pokazać i sprawdzić, więc myślę, że to jest też taka fajna motywacja.
Pokazać i sprawdzić, czyli to znaczy, że te zadania powinny być być może jakieś takie ciekawe, tak? Takie inne, takie... No dobra, to jest myślę, że taka ważny punkt, który może później wykorzystamy też jeszcze. No dobra, a potem druga grupa?
Tutaj mamy już...
Wiekowo byś to określiła?
Myślę, że to już byliby tacy licealiści gdzieś tam od 17... Powiedzmy, że od 18 roku życia plus studenci. To jest już taki przedział wiekowy... Nie wiem, dajmy do 24 roku życia, do 25. To są już tego typu osoby, które powolutku zaczynają myśleć o swojej karierze takiej zawodowej.
Myślisz, że na studiach się myśli o karierze zawodowej?
A ty nie myślałaś?
Ja nie.
Ja bardzo dużo myślałam i już właśnie wtedy wiedziałam, że wybrałam trochę zły kierunek studiów i muszę zrobić wszystko, żeby tą swoją decyzję naprawić. Myślę, że tak. Myślę, że nawet jeśli nie myślą o sobie w takich kategoriach, że sobie wyobrażają siebie w jakiejś tam roli, to na pewno myślą w kategoriach takich finansowych, że trzeba w jakiś sposób zarabiać pieniądze. Zarabianie pieniędzy wiąże się z tym, że trzeba przygotować CV i dobrze do tego CV coś wpisać.
Okej, czyli taka...
I tutaj pojawia się wolontariat, że jest to jakby pewnego rodzaju aktywność, w której bezpiecznie możesz nabyć pewne umiejętności i też możesz trochę potrenować bez konieczności ponoszenia takich jakichś silnych, wiesz, takiej silnej odpowiedzialności, nie? Że możesz coś zrobić na próbę, jak ci się uda, to będzie super, jak ci się nie uda, no to też nie wyrządzisz prawdopodobnie tym nikomu wielkiej krzywdy. Też nikt się nie będzie ścigał na to, że coś tam na przykład w wolontariacie ci nie wyszło. Więc jakby ta chęć zdobycia jakichś takich doświadczeń, korzyści, doświadczeń może, o, nie korzyści, tylko doświadczeń, pewnych umiejętności, które właśnie potem możesz wykorzystać do tego, żeby ładnie je przedstawić czy opisać w CV. To jest jakby ta pierwsza motywacja. Myślę, że ludzie też szukają jakichś takich różnych form na spędzanie czasu. Próbują poszukać sobie jakichś różnych wydarzeń czy jakichś organizacji, które prowadzą działania zbieżne z ich zakresem zainteresowań. Jakby może też właśnie testują sobie, czy to jest jakiś temat, którym chcieliby się w przyszłości pozajmować i mogą sobie sprawdzić, jak to jest na wolontariacie, czy to jest coś, co im się przyda.
Czyli tak, słyszę doświadczenie zawodowe. Mhm. Słyszę też sprawdzenie miejsca pracy na przykład.
Tak. Może nawet nie samego miejsca pracy, tylko jakby ścieżki zawodowej, tak? Jakby czy ta tematyka ścieżki zawodowej jest dla mnie. Przykładem niech jest to, że ktoś na przykład wyobraża sobie, że będzie jakimś tam pedagogiem, że będzie pracował z dziećmi, będzie pracował w szkole. Może na przykład wybrać się na wolontariat do jakiejś świetlicy środowiskowej i może sobie sprawdzić, czy rzeczywiście to, co sobie wymarzył, to jest ta droga. Albo na przykład ktoś widzi się jako jakiegoś event managera, w roli event managera, może zgłosić się na jakiś wolontariat przy wydarzeniu sportowym, czy przy jakimś wydarzeniu tematycznym i sprawdzić, jak to wygląda, tak? Czy rzeczywiście dam rady pracować tak dużo, czy dam rady pracować w takim tempie, albo czy jestem w stanie wytrzymać z dziesiątką dzieci w jednym pokoju, tak? Jakby to są te momenty, które trochę nas tak weryfikują.
No tak, ludzie sobie nie zdają sprawy z pewnych rzeczy. Kiedyś też miałam taką ciekawą rozmowę i to nawet nie wiem, czy też z tobą żeśmy nie rozmawiały kiedyś o wsparciu osób w kryzysie bezdomności. Mhm. I pamiętam, że rozmawiałam z osobami, z taką osobą, która miała wizję tego, że będzie fotografować osoby w kryzysie bezdomności, że będzie jakby to tak super na zdjęciach wyglądać. Ale ja jej mówię, no dobra, ale to nie jest takie proste, tak? Bo pamiętam, że ty mi kiedyś opowiadałeś, że jakby są pewne niedogodności zapachowe, tak? Czy pewne niedogodności takie fizyczne, które po prostu trzeba wziąć pod uwagę i tego na zdjęciach nie widać, tego nie widać w gazecie, to po prostu trzeba przeżyć na własnej skórze, żeby sprawdzić, z czym to się je. I może się okazać, że rzeczywiście na przykład ten zapach sprawi, że człowiek no, nie będzie chciał tego robić, tak? Że to go tak odrzuci, czy na przykład z dziećmi, tak?
Możesz sobie świetnie wyobrazić, że będziesz pedagogiem, ale okaże się, że nie jesteś w stanie znieść więcej niż dwójki dzieci mówiących w jednym czasie, a zdarza się, że mówi 20 w jednym czasie, tak? Więc
ja wczoraj miałam zajęcia, to do mnie mówiło 8 na raz, nie? Pani.
Oprócz tego, że pracujesz z dziećmi, jesteś pedagogiem, to nie ma możliwości, żeby pracować z dziećmi bez odniesienia do ich rodziców, więc musisz też odnaleźć się w tej pracy z rodzicami, musisz z nimi być w jakimś kontakcie, więc tak naprawdę, wiesz, nawet jeżeli mamy wyobrażenia o pewnej branży, jeżeli mamy wyobrażenia o pewnym zawodzie, to dopóki się z tym nie zetkniemy, nie staniemy twarzą twarz z tym, to no, musimy zweryfikować te nasze wyobrażenia, tak?
No dobra, ale wiesz co, też tak sobie myślę, że jak słucham tego, to jeżeli na przykład ja jako organizacja prowadzę świetlicę środowiskową, to z tego wynika, że może na przykład nie chcę mieć wolontariuszy pomagających mi w parzeniu kawy czy układaniu paczek, tylko być może na przykład ci wolontariusze chcieliby właśnie przyjść powspółprowadzić zajęcia, że tutaj trzeba by się było zastanowić, jakby jak tą pracę ich zorganizować, żeby spełnić tą ich potrzebę sprawdzenia tego miejsca pracy.
Widzisz, Aga, no, poruszyłaś jakby kompletnie inną stronę tego, czym jest wolontariat, a bardziej kwestię organizowania wolontariatu.
No dobra, czyli do tego wskoczymy zaraz.
Do tego zaraz, a może jeszcze skończmy tę motywację, a potem przejdziemy sobie do wolontariatu pod kątem organizacji, bo to jest dla mnie nawet chyba jeszcze ciekawsza strona wolontariatu. Mówiliśmy o tej takiej starszej młodzieży.
Ja tutaj też mogę dorzucić, możesz mnie poprawić. Byłam kiedyś wolontariuszką na OFIE raz, w dużym festiwalu muzycznym i na przykład tam było bardzo dużo też takich wolontariuszy właśnie w tej grupie wiekowej 18-25, która po prostu chciała wziąć udział w imprezie. No bo było darmowe wejście dla wolontariuszy. Faktem jest, że miałam zmianę, musiałam pracować przez 5 do 6 godzin, ale na przykład to była fajna praca, bo ja na przykład się opiekowałam wtedy występującymi, tak? Wprowadzałam ich na scenę, potem słuchałam z nimi ich koncertu.
Tutaj jeszcze poruszyłaś jeszcze jeden kolejny aspekt, bo tak, bo na część wydarzeń ludzie zapisują się do wolontariatu właśnie dlatego, że no w inny sposób nie mieliby dojścia do tego wydarzenia, tak? Natomiast akurat OFF Festival i wszystkie festiwale muzyczne są trochę, może nie poza prawem, ale trochę tak na granicy prawa, dlatego że jakby nie chcemy pewnie wchodzić w aspekty prawne, ale generalnie tylko tutaj zaznaczę, bo to jest ważne i dobrze, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiadywało, że tam, gdzie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, nie do końca powinni pracować wolontariusze. I ja wiem, że organizatorzy takich eventów mocno to obchodzą, ponieważ nawiązują współpracę z jakimś NGO-sem, który organizuje wolontariat i tak naprawdę wolontariusze działają w NGO-sie, a nie u konkretnego organizatora eventu. Natomiast no to jest takie trochę na granicy. więc faktycznie zawsze do rozważenia, nie? Natomiast wiem, że jest dużo z tego benefitów, tak, że karnet na OFA, nie wiem, teraz to pewnie gdzieś około 500 zł kosztuje, bo kilka lat temu, kiedy ja byłam ostatni raz na OFA, kosztował prawie chyba 320, więc myślę, że teraz jest około 400-500 zł, no to umówmy się, dla wielu nastolatków, licealistów, to jest zawrotna kwota, tak, więc jakby fajnie, że przez ten wolontariat jakoś mogą się zaangażować, natomiast no tak jak mówię, to jest takie, dla mnie to jest takie trochę śliskie i nie mam takiej jednoznacznej opinii o tym, czy dobrze organizować tam wolontariat, czy nie. Na szczęście nie mi to oceniać.
No tak. Pytanie też jest takie, bo jednak sporo imprez kulturalnych w naszym kraju ciągle to są imprezy niedochodowe, więc tutaj też są, ja przynajmniej wiem, że są powoływane organizacje po to, żeby na przykład też jakby gromadzić te fundusze przez różne projekty, konkursy, że tutaj myślę, że to jest taka, rzeczywiście taki temat na inną rozmowę, nie na
na
dzisiaj.
Dokładnie.
No dobra, czyli co, jestem studentem i potem co? To znaczy ja już nie jestem studentem,
jeszcze tutaj do tych studentów myślę, że warto też jeszcze dołączyć to, że ludzie przez wolontariat też szukają kontaktów. Nie wiem, ktoś na przykład przeprowadził się z jednego miasta do drugiego miasta, nie ma jeszcze za bardzo grona znajomych, no i szuka po prostu, tak? Stwierdza, że dołącza do...
Znowu ta potrzeba takiej bycia w społeczności.
Tak, jak najbardziej. Więc no, ja sama pamiętam, jak po studiach przeprowadziłam się z jednego miasta do drugiego miasta i nie znałam w tym mieście prawie nikogo, tam chyba jedną czy dwie osoby i w ten sposób zaczął się mój wolontariat w Stowarzyszeniu Wiosna. Wtedy dołączyłam do projektu Szlachetna Paczka. I faktycznie no, mam tam takie znajomości, które zaowocowały trochę nawet takimi przyjaźniami, które trwają do dzisiaj, nie? Więc to też było takie fajne miejsce. Ale no wiem, że nie jestem odosobnionym przypadkiem. Powiedziałam o sobie, ale znam dużo takich historii, że gdzieś tam ten wolontariat połączył ludzi. W ogóle nawet w tej mojej karierze koordynatora wolontariatu mamy chyba na pewno jedno małżeństwo, a może nawet dwa małżeństwa. Tak, ludzie, którzy poznali się przez wolontariat, a par, które się połączyły przez wolontariat, to już jakby w pewnym momencie przestałam liczyć, bo było ich tak dużo, więc nawet nie sądzę, żeby ktoś szedł na wolontariat z myślą poszukania żony, czy męża, czy chłopaka, czy dziewczyny, ale generalnie to też się wydarza, nie? Więc jakby tutaj ta sfera tych możliwości takich rozwoju towarzyskiego przez wolontariat, to też jest jakby duży, duży plus i też może być dla kogoś motywacją. Dobra, to mamy załatwioną tą grupę do 25 roku życia, powiedzmy czwartego, no i teraz jest
uczącą się.
Teraz trochę przeskoczę, bo bardziej bym powiedziała już teraz znowu o takiej ostatniej grupie, to są już takie osoby w wieku okołoemerytalnym, osoby trochę starsze.
A co z tą taką grupą?
Powiemy o niej za chwilę, bo ona jest taka bardziej złożona i skomplikowana, ale jeśli chodzi też o te osoby takie starsze, albo to może niekoniecznie muszą być emeryci, renciści, tylko takie osoby, które już mają za sobą czas wychowywania dzieci, robienia jakiejś takiej zawrotnej kariery, powiedzmy, że nie wiem, od około 50-55 roku życia, no to są, tutaj te osoby mają taką motywację, że one, z mojego doświadczenia, to jakby główną tą motywacją jest to, że one mają taką potrzebę, żeby czuć się, czy chcą być potrzebni. Często to wiąże się z tym, że mają tam za sobą jakieś takie kryzysy tak zwanego pustego gniazda, ponieważ dzieci się wyprowadziły, dzieci zostały odchowane, wyuczyły się, wyprowadziły się, zakładają swoje rodziny, wyprowadzają się. Albo na przykład też już w pracy osiągnęły pewną taką pozycję, że już raczej nie będą więcej awansować, jakby już w tej swojej karierze zawodowej nie za dużo zmienią. No i przychodzi ten moment, że one chcą się realizować w inny sposób i szukają miejsca, w którym mogą zrobić coś fajnego. I tutaj też się trochę zmienia specyfika tego wolontariatu, bo ta starsza grupa wolontariuszy częściej będzie poszukiwać takich miejsc jak hospicja czy domy dziecka. No może świetlice środowiskowe też, ale raczej bardziej będą szukać takiego miejsca, gdzie mogą się stale angażować w wolontariat, wykonywać pewne stałe czynności, niż takiego akcyjnego zaangażowania od czasu do czasu.
Czyli tak, mówiłaś o tym, że one...
Czekaj, jeszcze bym tutaj dodała tylko... że poza tą potrzebą takiego dalszego spełniania się, bycia potrzebnym, poczucia tego, że jest się dalej potrzebnym, te osoby też mają dosyć dużo do zaoferowania, dlatego że w tym wieku 50 kilku lat, 60 kilku lat masz już za sobą taką dość długą karierę zawodową. Masz często jakieś takie specjalistyczne umiejętności, specjalistyczne doświadczenia. Masz też bagaż takich życiowych doświadczeń, dzięki którym, po pierwsze, masz co zaoferować różnym organizacjom. To już nie jest tylko entuzjazm, twoja młodość, dyspozycyjność, ale to jest też jakby, to już są takie konkretne umiejętności, konkretne, nie wiem, przeżycia, doświadczenia, konkretna wiedza, którą na starcie możesz w nowe miejsce wnieść. I też ja już trochę wspominałam o tym, jakie najczęściej miejsca wybierają takie starsze osoby. Natomiast no, one też są, one są w stanie dużo więcej znieść, tak? Jakby powiedzmy, że mają trochę przesunięty próg wrażliwości, dlatego właśnie te osoby częściej decydują się na taki trudny wolontariat, który
trudne,
może być...
w sensie mówisz o hospicjach, tak? Emocjonalnie trudne.
Tak, że musisz się, nie wiem, zmierzyć z jakimś takim trudnym, trudnym tematem, nie wiem, jakąś ciężką chorobą, czy kryzysem ubóstwa na przykład, tak? Mm-hmm. Tutaj ty wspominałaś o tym wolontariacie na rzecz osób w kryzysie bezdomności, ale też, nie wiem, jakieś na przykład centra interwencji kryzysowych, tak? Mm-hmm. To są też takie miejsca, gdzie... No to nie są takie miejsca, gdzie wchodzisz na wolontariat z ulicy i mówisz, hej, mam trochę wolnego czasu, będę u was wolontariuszem czy wolontariuszką,
no, tylko to są takie miejsca... dwa tygodnie miejsca... nie przychodzisz, tylko tak. To są takie miejsca, tak. Które trzeba rzeczywiście, w które tak, trzeba się po prostu zaangażować.
Dokładnie tak. Mm.
No, a nie masz takiego uczucia, że na przykład jeżeli przez cały czas, powiedzmy w swoim życiu zawodowym byłam księgową i idę do organizacji i jest potrzeba pomocy w fakturach, to na przykład, że niektóre osoby mogą nie chcieć się robić, czy dzielić się tą wiedzą taką zawodową, bo chciałyby spróbować czegoś innego?
Wiesz co, no ale tutaj no, nikt się do wolontariatu nie zmusi i do konkretnych działań w wolontariacie nikt cię nie zmusi, to ty sama zdecydujesz, w co chcesz się zaangażować. Mam takie doświadczenia, gdzie te starsze osoby, no powiedzmy, że jakby osoby tam powyżej 50 roku życia chciały próbować czegoś kompletnie innego, ale znam też takie osoby, które właśnie pani księgowa, która w ogóle super się w tym sprawdziła, bardzo była zadowolona w tym, że, z tego, że może robić sobie dalej to, co przez całe życie robiła, ale czuła, że to jest, że to ma taki trochę wyższy cel, tak? Bo jakby to nie jest już tylko faktura do rozliczenia, bo trzeba to rozliczyć, tylko ta pani akurat działała w fundacji wspierającej dzieciaki z chorobą onkologiczną. No to ona wiedziała, że ona jakby realnie pomaga, że tam rozlicza im subkonta jakieś jednoprocentowe, opisuje faktury i tak dalej, więc no ona czuła sens tego, nie? Więc jakby to jest kwestia takiej interpretacji jakby twojej chęci po pierwsze, a dwa potem jak ty sobie to wytłumaczysz, po co to robisz, nie? Są osoby, które pewnie będą chciały robić coś kompletnie, diametralnie innego, ale są takie, które się sprawdzą. Zresztą wiesz, dokładnie tak samo w tych młodszych grupach wiekowych, tak? Studenci, nie wiem, ktoś może studiować pedagogikę i iść na wolontariat właśnie do pracy z dziećmi, bo sobie tak to wymyślił i tak chce to łączyć. A ktoś może robić coś kompletnie innego i być, nie wiem, wolontariuszem na maratonie pisania listów Amnesty International albo być wolontariuszem woźpowym, tak? Bo no to jakby ciężko... Myślę, że tego jakby nie da się skategoryzować. To ilu wolontariuszy, tyle historii, pewnie każdy jakoś tam sobie inaczej tłumaczy, dlaczego wybiera akurat taką rzecz, a nie inną. Taki rodzaj zajęć, a nie inny rodzaj zajęć.
No dobra, a dlaczego przeskoczyłaś tą grupę taką aktywności zawodowej?
Dlaczego? No dlatego, że to jest taka dosyć, po pierwsze bardzo różnorodna, bo tutaj mamy ten przedział wiekowy gdzieś tam...
No dość długi, tak, bo to jest 25...
No, około 25-30 lat powiedzmy, tak? Między 25 a te 55. No. Więc wiadomo, że tutaj każdy jest na inny, jakby... No to jest duży przedział wiekowy, tak? Ale no, no, to jest też często...
Statystyki w sumie pokazują, tak. Że to jest ta grupa, która jest najmniej aktywna wolontariacko.
Tak. Ja też no, nie przyznam, że nie prześledziłam sobie dzisiaj czy tam wczoraj tych ostatnich wyników.
Ale to się nie zmienia sektora, w czasie. Myślę, właśnie... Raczej wszystkie statystyki mówią, że największą ilość zaangażowanych wolontariuszy to jest ten wiek do 25
roku życia i potem właśnie wzrasta po tym 55. No. Tak. Więc, no, więc myślę, że to jest taki trend ogólnoświatowy chyba. Dlaczego? No to jest ten wiek, kiedy przypada właśnie dla nas właśnie ta taka intensywna aktywność zawodowa, jednocześnie ludzie zakładają rodziny, pracują, tak, potem wychowują dzieci, więc jakby dużo jest takich okoliczności, które wymagają bardzo dużo twojego zaangażowania i ciężko znaleźć czas na coś jeszcze, tak? Natomiast to też nie jest tak, że w tych grupach, w tych przedziałach wiekowych nikt się wolontariat nie angażuje, bo tutaj znowu mamy pole do popisu w zakresie na przykład wolontariatu pracowniczego, coraz bardziej popularnego w dużych przedsiębiorstwach. One teraz już są zobligowane do tego, że jakieś takie różne aktywności muszą społeczne muszą robić. Zmienia się też tam sposób tego raportowania tych różnych działań społecznych i
ale
społecznie
też,
odpowiedzialnych.
Też powoli zaczynają rozumieć, że to poprawia bardzo mocno ich wizerunek i się też tym chwalą, tak?
Tak, raz, że to jest kwestia wizerunkowa, a dwa, to też bardzo mocno wpływa na morale pracowników, na takie poczucie spójności tej grupy, która razem pracuje, tak? Że fajnie jakby...
Czyli bardziej
w ten sposób
taka,
integrują i poznają,
takie
nie?
kiedyś były imprezy integracyjne, a teraz możemy sobie pójść razem na taką akcję wolontariacką.
No słuchaj, już są dobrze imprezy integracyjne na wolontariacie, nie? Że jakby ludzie robią sobie imprezę integracyjną, na których są wolontariuszami. Sama pomagałam w opracowaniu, no już Ci powiem, na przykład jedna korporacji, nie będę mówić nazwy tej korporacji, wymyślili sobie, że oni pojadą na wyjazd integracyjny, ale chcieli jakąś taką formą taki inny, nie? Że będzie taka balanga, że będą się tam bawić do białego rana i tak dalej, i potem będą się źle po tym czuć i tak dalej, tylko właśnie mieli taką potrzebę, żeby robić coś z sensem. No i robiliśmy sobie takie rozeznanie, jakie tam mają potrzeby, jakie mają możliwości, co kto lubi, jaki mają budżet i tak dalej. No i oni sobie wymyślili, że pojadą sobie do Tatrzańskiego Parku Narodowego, no i tam zorganizują taką wielką akcję sprzątania tego parku narodowego. Tam nawiązali kontakt z dyrekcją, czy z osobami odpowiedzialnymi za takie akcje społeczne na terenie parku. I takie wyjazd zrobili.
Okej, czyli byli wolontariuszami, nie na przykład gotując sobie śniadania i kolacje, tylko wspólnie wychodzili na przykład do parku pozbierać śmieci.
A okej, ty zrozumiałaś to, że wolontariacko organizują sobie ten
wyjazd. Tak, tak.
Nie. Wyjazd był zorganizowany tam przez dział CSR, czy przez jakiś inny dział HR-owy. Natomiast jakby ta impreza integracyjna polegała na tym, że oni tam na miejscu wykonywali wolontariacko jakieś inne czynności.
Okej.
No akcja wyszła bardzo fajnie. Oni potem nawet zmontowali taki filmik, wysyłali tam ten filmik. Ja nie byłam z nimi w tej akcji, ja tylko pomagałam ją zaprojektować, a potem oni już sobie sami wszystko zorganizowali. No, ja pracowałam z taką małą grupą, ponieważ FAMUR dołączył do jednego społecznego projektu i ja zostałam tam poproszona o to, żeby być taką przewodniczką jednej z grup, która chciała robić event sportowy dla dzieciaków. No i to też wyszło fantastycznie, bo to były osoby, to była grupa 5 osób. One na co dzień pracowały ze sobą w jednym budynku, w różnych działach, ale jakby mieli taką możliwość, że mogli się regularnie spotykać. Natomiast okazało się, że oni się nie znali. Oni dopiero tak naprawdę poznali się podczas tych naszych spotkań takich regularnych, które odbywały się raz na 2 tygodnie. Przez kilka miesięcy sobie planowaliśmy ten event, potem ten event się wydarzył. No i oni dopiero wtedy dowiedzieli się, kto co lubi, kto co potrafi, kto ma jakie zapędy organizatorskie, że ktoś, nie wiem, ktoś tam ma kontakty w jakimś GKS-ie i tak dalej. Więc naprawdę wyszedł z tego super, super event. I jak robiliśmy sobie taką krótką ewaluację, ja robiłam ewaluację tylko w tej mojej grupie, nie robiłam ewaluacji całego projektu, bo w projekcie było kilka takich grup, które robiły różne wydarzenia. To oni sami powiedzieli, że po prostu im to otwarło oczy, jak oni bardzo nie znają tych ludzi, z którymi pracują na co dzień. Od wielu, wielu lat, tak? No i też w ogóle jakby w sposobie myślenia. Ja pamiętam, że jak my zaczynaliśmy projektować ten event, wiesz, ja jestem z sektora pozarządowego, który wiecznie się boryka z jakimś kryzysem finansowym i ciągle mamy super pomysły, chcemy to robić, ale wiecznie nam brakuje kasy, tak? Więc jakby wiesz, że jesteśmy kreatywni, sama pewnie tego wielokrotnie doświadczyłaś. Ci ludzie, z którymi pracowałam, byli ze środowiska biznesu, gdzie oni często nie mieli potrzeby bycia kreatywnym, bo jak wpadli na jakiś pomysł, to jego wykonanie zlecali gdzieś tam, bo na to były finanse. I pamiętam, jakby nie potrafiliśmy zrozumieć, o co nam nawzajem chodzi, jak zaczęliśmy rozmawiać właśnie o animacji dla dzieci, jakichś takich, wiesz, jakieś tańce, malowanie buziek i coś tam. I pierwsze, co oni zaczęli robić, to zaczęli szukać firmy, której można to zlecić. A ja w ogóle, wiesz, to też wymagało ode mnie takiej otwartości, żeby usiąść z nimi i im wytłumaczyć, że słuchajcie, ale możemy na YouTubie znaleźć tutoriale, czy cokolwiek, jak namalować dziecku pingwinka na buzi i ktoś z nas może się po prostu tym zająć. Albo możemy poprosić innych współpracowników, żeby jako wolontariusze do waszej grupy dołączyli. I to właśnie tak im, wiesz, otwierało oczy, że rzeczywiście to można zrobić. Tam był też pomysł na choreografię taneczną i też dziewczyna stwierdziła, że ona komuś tam to zleci, nie? A ja pokazałam jej filmik, słuchaj, czy na przykład ty byłabyś w stanie tego układu się nauczyć i pokazać to dzieciom, tak? Bo jakby właśnie chodzi o to, żeby jakby przez udział w takich aktach dowiadywać się, że naprawdę mamy ogromną siłę sprawstwa, tak? Że jakby my bardzo dużo możemy, tylko musimy trochę wyjść z tej naszej strefy komfortu, że na przykład musimy się czegoś nauczyć, musimy czegoś poszukać. To wymaga pewnego poświęcenia, ale ja gwarantuję, że satysfakcja z tego będzie kompletnie inna, bo oni na końcu realnie powiedzieli, że słuchaj, to my zrobiliśmy ten event. To nie jest tak, że my mieliśmy kasę i zleciliśmy wykonanie tego eventu na zewnątrz, tylko my od początku do końca wszystko jako wolontariusze przygotowaliśmy.
No to nie? Powiem Ci, muszę Cię zmartwić, że powoli ten świat zlecania wchodzi do pozarządówki i to niestety też jest wymuszane przez duże projekty unijne, dlatego że ja mam teraz przez ostatnie kilka miesięcy takie doświadczenie, że w jednej organizacji chcieliśmy coś sami zrobić, ale okazało się, że grantodawca nam nie pozwolił i dużo prościej jest wypuścić zamówienie i rozliczyć jedną fakturę, niż rozliczyć kilkadziesiąt faktur powiązanych z jednym wydarzeniem. No i niestety
na szczęście, wiesz, ja tutaj
grantodawcy wymuszają na organizacjach zlecanie.
Rozumiem, ale jak mówimy o wolontariacie, tak? To tutaj na szczęście nie musimy tych rzeczy kupować, tylko wolontariusze mogą je wykonać sami, więc jakby to jest
a firma może kupić kredki, tak?
Dokładnie.
No tak, tylko więc pytanie jest takie, czy za kilka lat nie będziemy pracować z organizacjami pozarządowymi, które będą się uczyły tego, jak zrobić coś same, a nie zlecać tego na zewnątrz. Nie?
O, mam nadzieję,
ale to jest
nie,
taka wizja, czarna wizja.
Zobaczymy. Ja mam teraz taką zasadę, że nie zbiegam w przyszłości dłużej niż na tydzień do przodu, bo nie ma sensu na dłużej.
To taka dygresja, że nagrywamy to w trakcie super szalejącej inflacji i kolejnych zmian podatkowych i tych wszystkich innych rzeczy,
i
które się dzieją.
Ukrainie, i wojny, i powrotu, tak. Kolejnego rzutu pandemii covidowej i po prostu
wszystkiego
nie wiadomo, co jeszcze,
takiego, więc tych wszystkich takich skomplikowanych rzeczy. No dobra, ale to masz tylko wolontariat pracowniczy, ale może nie wszyscy
więcej
pracują w takich korpo, które, czy w dużych instytucjach, które mogą sobie pozwolić na wolontariat pracowniczy.
Jasne, to tutaj jeszcze jest taka, poczekaj, bo nie powiedziałyśmy w końcu, jaka jest motywacja tych ludzi angażujących się w wolontariat pracowniczy.
Mówiłyśmy, że potrzeba sprawstwa, potrzeba bycia w grupie,
tak,
poznania.
Integracja, jakaś taka zespołowa. Natomiast powiedziałyśmy o tym wolontariacie pracowniczym, ten wiek właśnie, ten przedział wiekowy jest też związany z tym, że najczęściej wybieramy jakieś pewne miejsce do zamieszkania, nie wiem, kupujemy mieszkanie, wynajmujemy mieszkanie na dłużej, budujemy jakiś dom i tak dalej. I w ten sposób osadzamy się w pewnej społeczności. I tutaj
okay,
też bardzo,
ale to już nie wolontariat pracowniczy, tylko wolontariat mieszkańców danej społeczności.
Bardziej
tak?
Mówię o wolontariacie dalej tej konkretnej grupy, nie? Że jakby
pracujących.
Dalej to są osoby pracujące, natomiast powiedziałaś, że one nie angażują się w wolontariat pracowniczy i co z nimi. Więc też dosyć dużo osób angażuje się właśnie w taki wolontariat na rzecz społeczności lokalnej.
To już to na przykład,
to jest,
jakbyś mogła jakiś przykład
na przykład
podać.
Nie wiem, wszystkie jakieś takie różne inicjatywy związane z budżetem obywatelskim, że ludzie przychodzą z jakąś inicjatywą, czy z inicjatywą lokalną, widzą w swojej najbliższej społeczności jakiś problem, który należy rozwiązać i podejmują działania, żeby ten problem rozwiązać. Nie wiem, nie ma placu zabaw na ich osiedlu, a jest jakiś skwerek, który jest zarośnięty jakimiś chaszczami, w ogóle leży na nim kupa śmieci i tak dalej, no i wychodzą z taką inicjatywą, że można to posprzątać i można, nie wiem, postawić tam kilka huśtawek, jakąś zrobić piaskownicę i też już będzie wszystkim przyjemniej, nie? Bardzo dużo inicjatyw też taka grupa wiekowa przygotowała odnośnie zwierząt. Powstały, wiesz, różne wybiegi dla psów, to też jakby najczęściej z inicjatywy mieszkańców. Potem te pomysły podchwycili też radni i w ogóle politycy, więc jakby potem to już też weszło w taką politykę miast czy tam gmin, żeby takie miejsca organizować, ale początki właśnie sięgają tych oddolnych inicjatyw mieszkańców, tak? Nie wiem, jakieś inicjatywy takie sprzątania, to też jakby są takie zaangażowania społeczne, no wynikające z tego, że społeczność widzi jakiś problem. I co jest też fajne, w tych działaniach na rzecz społeczności lokalnej możesz się angażować z całą rodziną, więc na przykład dzieciaki twoje nie są problemem, tak? Bo możesz zabrać je ze sobą, żebyście poszli sprzątać las czy park.
No
albo
tak.
Plewicie jakąś tam grządkę, nie wiem, ogródek. Postanowiliście jako na przykład wspólnota wasza zadbać o tereny zielone gdzieś tam wokół waszego budynku. Plewicie, chwasty i tak dalej, tak? I to też możesz robić sobie rodzinnie. Tutaj tylko nie wiem, czy nazwałabym to wtedy takim formalnym wolontariatem, takim, wiesz, tak jak mówi nam ustawa o działalności pożytku publicznego, bo tutaj pewnie byśmy musieli powiedzieć bardziej o społecznym działaniu. Natomiast ustaliliśmy, że na potrzeby tego naszego tutaj podcastu trochę się odklejamy od tych prawnych i mówimy o tym, co jest możliwe, tak? Żeby taką życiową twarz tego wolontariatu, czy w tym wypadku społecznego zaangażowania przedstawić, nie? Może kiedyś zrobimy podcast
tak,
też o formalności.
Ale też jest coraz więcej takich organizacji, które pomagają formalnie i prawnie ogarnąć na przykład takie sprzątanie lasu.
Tak, no bo często, wiesz, to się wiąże z koniecznością posiadania jakichś funduszy, nie wiem, żeby zakupić rękawiczki ochronne,
tak,
worki
na
i tak
śmieci,
dalej.
Potem ktoś musi te śmieci odebrać,
tak,
więc ktoś to musi zgłosić,
tak,
więc jakby jest często potrzebna ta struktura prawna.
Tak, żeby właśnie, nie wiem, pozyskać jakiś grant i żeby ten grant rozliczyć i tak dalej, nie? Więc jakby faktycznie tutaj często jest tak, że albo w ogóle na przykład mieszkańcy czy konkretnego osiedla, konkretnej dzielnicy tworzą sami swoje stowarzyszenie, czy zwykłe, czy rejestrowane i tak dalej, i jeżeli mają jakieś takie zapędy, jeżeli mają takie doświadczenia, to sobie to tak rozgrywają, albo po prostu łączą się z lokalnym stowarzyszeniem, czy z lokalną organizacją, fundacją, która działa na tym terenie i właśnie w ten sposób sobie działają. To super wyszło teraz, jak mieliśmy ten kryzys uchodźczy po wybuchu wojny na Ukrainie. Nie wiem, w Katowicach na przykład osiedle Barzantowo czy osiedle Franciszkańskie, one tworzyli sobie swoje jakby takie social shopy, tak jakby te free shopy, o tak to się nazywało, że jakby miejsca, gdzie przyjmowali uchodźców, gdzie oferowali im pomoc. Nie wiem, w Siemianowicach na przykład Wielka Śląska Wioska Humanitarna, która jest sławna na całą Polskę, to też jest inicjatywa po prostu mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy stwierdzili, że to zrobią takie miejsce, bo bardzo im na tym zależy, żeby uchodźcy z Ukrainy byli zaopiekowani, tak? I ta wioska...
Okay.
Czytałam statystyki wczoraj ich na Facebooku, bo oni trochę teraz zmieniają formę działania, już nie będzie magazynu, tylko będą zajmować się bardziej taką opieką długofalową. No to przez te 4 miesiące od wybuchu wojny, tak? Bo to są już 4 miesiące chyba. Przez ich magazyn przewinęło się około 100 tysięcy osób. No to jesteś w stanie sobie wyobrazić, wiesz, Siemianowice mają chyba około 60 tysięcy mieszkańców, a wioskę humanitarną odwiedziło około 100 tysięcy osób z Ukrainy, tak? Więc jakby to skala jest naprawdę olbrzymia. I to są właśnie te działania, tak? Jakby tam to wszystko, to była inicjatywa po prostu kilku mieszkańców z różnymi doświadczeniami, z różnymi kompetencjami. Mieli taką potrzebę i po prostu zadziałali, nie? Natomiast no to wszystko... wynikało gdzieś tam jakby z tego, że zauważyli problem i dążyli do tego, żeby go rozwiązać, nie? Więc jakby to jest taka, no to też tutaj znowu mamy to sprawstwo, czy jakby chęć rozwiązywania takich problemów, to jest to, co wydaje mi się, że właśnie ta grupa wiekowa, ten przedział wiekowy jakby najczęściej tą potrzebę działania społecznego ma uwarunkowane właśnie tym, że są problemy, które trzeba rozwiązywać, nie? Że jakby coś im nie gra i chcą zmienić.
No, ale też słyszę tutaj, że to bardziej mówisz o takim albo wolontariacie pracowniczym w miejscu pracy, albo wolontariacie czy działalności społecznej w miejscu zamieszkania. Jakby tutaj nie słyszę takiego... działania przez organizacje pozarządowe mimo wszystko, ponieważ gdy rozmawialiśmy o studentach i o dzieciach, to raczej mówiłaś o tym, że ktoś się zgłasza do pewnej instytucji, tak?
Dzieci i młodzież też często bardzo działają na przykład przez szkołę. Nie? No. I szkoła tutaj współpracuje z różnymi organizacjami, instytucjami czy placówkami publicznymi, tak? Natomiast faktycznie to wszystko się odbywa jakby pod tym takim szkolnym parasolem, nie? Że te dzieci mają gdzieś tam zabezpieczenie. Studenci, ta młodzież taka trochę starsza, faktycznie oni wybierają organizację, do której się zgłaszają.
Tak, i
seniorzy też wybierają do organizacji,
tak,
czy do konkretnych placówek. A ta, wiesz co, no, najczęściej ten wolontariat pracowniczy też odbywa się za pośrednictwem jakiegoś NGO-sa. Trochę to jest inaczej skonstruowane, bo to nie jest organizacja taka, wiesz, jakaś tam gdzieś, że my idziemy.
Tak, tylko na przykład fundacja
utworzona przy przedsiębiorstwie i to jakby wszystko dzieje się w ten sposób, więc to nie jest też tak, że tam nie uczestniczą te organizacje pozarządowe, bo one są, tylko ten wolontariat jest zupełnie w inny sposób organizowany. To raczej nie są organizacje, do których przychodzą wolontariusze z zewnątrz, tylko to są organizacje, które są tworzone właśnie na potrzeby działań konkretnej firmy i wtedy czy wolontariusze w taki sposób działają, ale też bardzo często różne firmy, jeżeli oni, nie wiem, na przykład Fundacja ING jest takim przykładem, ING Dzieciom, że oni nawiązują mnóstwo, głównie to jest wolontariat dla pracowników ING, natomiast oni współpracują z wieloma organizacjami i robią działania też w różnych miejscach, w różnych społecznościach lokalnych, nie? Więc dalej są obecne te NGO-sy, natomiast faktycznie ci wolontariusze są trochę w inny sposób angażowani w ich działania. W tych społecznościach lokalnych często to się odbywa albo bez NGO-sów, albo za pośrednictwem NGO-sa, ale też tylko tak parasolowo, tak jak już mówiłyśmy, żeby po prostu uciec od kwestii formalnych i żeby ona się nie rozbijała na poszczególne osoby, tylko właśnie daje ten parasol NGO-s. Albo też no, powstają NGO-sy i ludzie, którzy tworzą NGO-sy, automatycznie stają się jego wolontariuszami. To tak się stało właśnie w Siemianowicach, w tej wiosce humanitarnej, czy na przykład stowarzyszenie na osiedlu Ścigały w Katowicach, które powstało. Nie pamiętam nazwy, może ty kojarzysz.
Też nie pamiętam.
Ale też generalnie jakby powstali po to, żeby działać sobie tam na tym swoim obszarze, powołali stowarzyszenie i potem automatycznie jakby osoby stały się
członkami wolontariuszami.
Tak? I tak to działa.
Wiesz, to w sobie jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo tak naprawdę z tego wynika, że albo osoby w wieku produkcyjnym pracującym nie szukają w ogóle takiego miejsca, gdzie mogłyby sobie podziałać społecznie. Może na przykład tu jest jakiś pomysł na to, że zamiast chodzić na przykład na fitness wieczorem raz w tygodniu, może byłby jakiś taki ciekawy pomysł na wolontariat, żeby pani zamiast na fitness chodziła raz w tygodniu na wolontariat. wolontariat, czy
znaczy,
pan?
Wiesz, to się dzieje, tylko to się dzieje w mniejszym zakresie, bo pamiętam, jak jeszcze w Regionalnym Centrum Wolontariatu prowadziliśmy takie stacjonarne biuro pośrednictwa, przychodziły osoby, które szukały dla siebie takich zajęć. Mieliśmy na przykład, nie wiem, panią, która szła do świetlicy środowiskowej, miała taką pasję kulinarną i chodziła do dzieci prowadzić warsztaty kulinarne. Super. A potem jeszcze dodatkowo okazało się, że tam jest jakiś problem, bo to była świetlica, gdzie była świetlica środowiskowa, ale oprócz tego był też taki jakby dzienny dom pobytu dla młodszych dzieci. Mhm. I też mieli problem trochę z zaopatrzeniem jakby tej strefy gastronomicznej. No i okazało się, że pani tam spełniła wszystkie wymogi takie, wiesz, sanepidowskie, że miała tam te wszystkie wymagane badania i tak dalej. I ona na przykład przygotowywała im tam jakieś desery, czy obiadki, super, czy coś takiego. I to robiła w formie wolontariatu. Oczywiście nie codziennie, ale tak to działało, nie? Albo inny pan miał taką ogromną pasję do szachów i też organizował w świetlicy środowiskowej zajęcia szachowe, które na początku były obśmiane i przez pierwsze 3 spotkania pan w ogóle nie znalazł ani jednego entuzjasty swojego pomysłu. Natomiast potem się okazało, że nie było innych zajęć w świetlicy, tylko szachy, tak? Bo pan tak to dzieciom przedstawił, że dzieciaki grały w szachy. Nawet jak pana nie było, to one od rana do... Jakby cały swój pobyt w świetlicy chciały poświęcać na to, żeby grać, super, grać w szachy. Nie? Więc jakby takie rzeczy się dzieją, natomiast to nie jest
wiesz
super
co,
popularne.
Tak, ale to bardziej jest inicjatywa tych osób. Ja myślę bardziej z perspektywy organizacji, gdzie organizacje tak naprawdę nie mają ciekawej oferty na raz w tygodniu dla dorosłych osób. Albo przynajmniej ja nie wiem, że taka oferta jest i nie wiem, jak znaleźć taką ofertę.
Znaczy, Aga, ja, jeżeli już teraz możemy przejść płynnie do organizacji...
Myślę, że tak.
Czy masz jeszcze jakieś inne pytania?
Wiesz co, nie. To znaczy jeszcze a propos tych grup i motywacji, zastanawiałam się jeszcze tylko nad tym, czy są jakieś takie... No bo patrz, przychodzi do mnie student... Mogę go sklasyfikować, że chcę poznać, jak pracuje świetlica środowiskowa, bo studiuję pedagogikę, ale czy na przykład powinnam jakoś badać motywację tych wolontariuszy, bo może się na przykład okazać, że jego motywacją nie jest wcale poznanie świetlicy środowiskowej, tylko że jakby on ma zupełnie inne potrzeby uczestnictwa w tym wolontariacie. Czy powinnam to robić, czy nie powinnam tego robić? Po co ci ludzie do mnie przychodzą?
Absolutnie powinnaś to mówić. Jak? Moje doświadczenie też jest takie, że ludzie przychodzą i mówią, że chcą być wolontariuszami, ale mało kto ma przemyślane dlaczego i po co. Że tak naprawdę na tej rozmowie... Ja dlatego jestem taką ogromną zwolenniczką prowadzenia centrum pośrednictwa wolontariatu i w takiej, wiesz, formie stacjonarnej, gdzie ludzie się spotykają, a nie pisania maili czy rozmawiania przez telefon. Chociaż rozmowa przez telefon nie jest najgorsza, bo możesz człowieka o różne rzeczy wypytać. Natomiast w mailu często ktoś mówi, hej, szukam wolontariatu w Katowicach, polećcie mi coś i potem się mu odsyła jakąś informację, możesz być wolontariuszem tu i tu. Natomiast rozmowy są o tyle fantastyczne, że no przychodzi do ciebie człowiek, którego widzisz, tak? Już po samej jego postawie, po sposobie, jak on do ciebie mówi, jak on na ciebie patrzy, jak on się zachowuje, jesteś w stanie wywnioskować, czy to jest osoba, która na przykład potrzebuje miejsca, gdzie będzie miała interakcję z innymi ludźmi, czy to jest na przykład osoba, która trochę się stresuje obecnością drugiego człowieka i potrzebujesz dla niego znaleźć coś spokojniejszego, nie? Jak badać tą motywację? No po prostu próbować człowieka pytać, a dlaczego ty chcesz być wolontariuszem? No może ci odpowie, może ci nie odpowie, ale no najczęściej coś ci tam odpowiada.
No dobra, ale jeżeli on tego nie wie?
No to próbujesz jakby rozmawiać z nim, nie? Że co cię skłoniło, żeby tutaj przyjść? Czy faktycznie potrzebujesz punktów na świadectwo i to jest twoja motywacja, bo wtedy jakby nie ma sensu szukać dla kogoś wolontariatu na dłuższy czas, bo tutaj trzeba człowiekowi znaleźć jakieś konkretne miejsce, gdzie on zrobi robotę i o wszystkim zapomni, bo dostanie wpis na świadectwo. Ale jeżeli ktoś przychodzi i na przykład, nie wiem, zaczyna ci opowiadać, że no poczuł, że musi być wolontariuszem, bo na przykład doświadczył w rodzinie jakiejś tam nowotworowej choroby i jakby zmierzył się z tym tematem i on czuje, że no potrzebuje dalej coś w tym robić, nie? No to wtedy tak jakby wychwytujesz to i rozmawiasz z nim, a czemu tak, a czy na pewno jest gotowy na to, czy to
czyli
nie jest tylko
pytasz.
Tak, że pytam,
pytasz.
Rozmawiam, tak? Jeżeli, nie wiem, dochodzę do
nie
momentu...
Nie ma złych pytań? Czy są jakieś pytania, których nie powinno się zadawać?
Wiesz co... Co mam ci odpowiedzieć? Myślę, że pewnie są takie pytania, natomiast ja nie jestem w stanie ci na kartce spisać katalogu pytań, których nie wolno zadać w rozmowie z wolontariuszem, bo to trochę wyjdzie, bo nie wiem, też może być taka sytuacja, że ktoś tam przyjdzie i powie ci, że on szuka takiej organizacji i chce być wolontariuszem w takiej organizacji, w której jakoś mocno bardzo prowadzi się działania na rzecz równości, dobrego traktowania i tak dalej, no to tutaj już musisz trochę być na tyle taka elastyczna, że tam nie będziesz wypytywać, a dlaczego, bo może się na przykład okazać, że nie wiem, ktoś ma jakieś takie przeżycia, że był źle traktowany albo jest przedstawicielem jakiejś grupy dyskryminowanej, więc jakby w tych kwestiach trzeba jakby zobaczyć, nie? Jakby, dlatego to jest ważne, żeby się widzieć z tym człowiekiem, bo oprócz tego, co ktoś ci mówi, widzisz całą jego mowę ciała i jesteś w stanie trochę też zauważyć, czy na przykład temat jest dla niego wygodny, czy niewygodny, nie?
Czyli trochę taki trochę taka zdalna praca jednak tutaj nie zdaje rezultatu.
Nie, absolutnie nie. Zdalne jest super, natomiast są takie dziedziny, w których w ogóle, generalnie w ogóle nie wiem, jak prowadzić interakcje międzyludzkie zdalnie. To jest dla mnie bardzo taki kontrowersyjny temat i trudny temat. I myślę, że dużo nam pandemia zebrała. Zresztą gdybyś porozmawiała z koordynatorami wolontariatu z różnych organizacji, to pewnie każdy ci powie, że po COVID-zie wolontariat trochę siadł, nie? Że ciężko bardzo odbudować te dwa stracone lata, kiedy ktoś miał na przykład super fantastyczną grupę, nie wiem, 30 wolontariuszy, którzy się tam spotykali raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz na 3 miesiące, ale znali się i tak dalej, a potem widzieli się tylko monitor przez telefon, i jakby ludzie trochę tracą sens. Bo co jest też bardzo ważne w wolontariacie, myślę, że to, co powoduje, że ludzie przez dłuższy czas angażują się w wolontariat, to, że oni widzą efekt swojej pracy. I ten efekt może być różny, bo wiesz, jeżeli jesteś na przykład, ostatnio mieliśmy ten forum miejskie, które było w Katowicach organizowane tam pod agendą ONZ-u, no to wiesz, efekt pracy, co ludzie widzieli? No i że odbył się event, tak, że nie wiem, pomogli tam osobom z niepełnosprawnością poruszać się po budynku, albo pomogli w wykonaniu akredytacji i tak dalej. Więc jakby ten efekt jest w tym przypadku na pewno inny, niż jeżeli ktoś jest wolontariuszem w hospicjum albo w schronisku dla zwierząt. No w hospicjum jakby on jest taki bardzo namacalny, bo spędzasz czas z człowiekiem i widzisz, jak mu pomagasz, widzisz, jak on reaguje. W schronisku dla zwierząt też no widzisz, jak to zwierzę się zachowuje, bo wyprowadzasz je na przykład na spacer albo je karmisz i widzisz, jak ono na ciebie reaguje. To jest jakby efekt tego twojego zaangażowania. Natomiast każde społeczne działanie, każda godzina poświęcona na wolontariat ma jakiś swój efekt. To jest bardzo ważne, żebyś ty jako wolontariuszka go dostrzegała, a rolą koordynatora jest też to, żeby właśnie sprawdzić, czy każdy z wolontariuszy ma świadomość tego, jaką on niesie wartość, jak ważne jest jego działanie, co to działanie powoduje. Bo według mnie to jest klucz do tego, żeby w tym wolontariacie utrzymać takie stałe zaangażowanie. Oczywiście, wiesz, nie chodzi mi o to, że będziesz wolontariuszką przez całe życie, no bo to wiadomo, że to się zmienia i czasem masz przestrzeń na wolontariat, czasem nie, ale żeby się nie zrażać do tego wolontariatu i żeby po prostu do tego wracać, żeby czerpać z tego jakąś radość, to ty musisz widzieć, że to ma sens, że to coś daje, że to jest po coś. To nie może być tak, że po prostu jesteś sobie jakimś tam wolontariuszem, no i w sumie to ty nie wiesz, po co jesteś tym wolontariuszem, nie? Dlatego ja na przykład też zawsze bardzo, bardzo się sprzeciwiam, jak, no teraz sama wiesz, mam trochę przerwę, bo zajmuję się wychowaniem Ady i jakby odeszłam od tego społecznego działania, ale ja naprawdę byłam taką wojowniczką o to, żeby wolontariusze mieli konkretne zadania do wykonania, a nie żeby mieć wolontariuszy na wszelki wypadek, bo może się przydadzą. To po prostu działa na mnie jak płachta na byka, jak ja zadaję komuś pytania, no nie wiem, ktoś na przykład zleca mi, że zorganizuj mi wolontariat, na którym będzie 500 wolontariuszy, nie? No ja zawsze pytam, ale skąd ta liczba? Czy wy już macie rozpisane zadania, co oni mają robić? Nie, 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 ale 500 na wszelki wypadek niech jest, bo jakby byli potrzebni. No właśnie nie, to nie może tak działać,
no tak,
nie?
Bo
absolutnie nie. Najpierw się zastanawiamy, czy my potrzebujemy wolontariuszy. Naprawdę to trzeba się zastanowić nad tym, czy my w ogóle ich potrzebujemy, bo może ich nie potrzebujemy. Jeżeli my ich potrzebujemy, to najpierw co oni mają robić. Jak my wiemy, co oni mają robić, to jesteśmy w stanie zweryfikować, kogo my poszukujemy. Czy my potrzebujemy seniorów, czy my potrzebujemy młodzież, czy my potrzebujemy kogoś z kierunkowym wykształceniem, czy my potrzebujemy obojętnie kogo, bo po prostu wszystkich sobie nauczymy, czy my potrzebujemy kogoś, kto mówi w obcym języku, czy wystarczy tylko, jeżeli ktoś mówi po polsku, czy my potrzebujemy kogoś z samochodem, czy my potrzebujemy kogoś dyspozycyjnego rano, czy potrzebujemy kogoś dyspozycyjnego wieczorem. Dopiero jak sobie, wiesz, odpowiemy na te pytania, to jesteśmy w stanie sobie stwierdzić, okej, no ile osób potrzebujemy, nie? I gdzie tych osób będziemy szukać? Czy na przykład z tego naszego profilu wolontariusza, który jest u nas potrzebny, wynika nam, że my powinniśmy szukać właśnie osób takich już doświadczonych życiowo, z pewnym jakimś dorobkiem zawodowym, czy właśnie, nie wiem, potrzebujemy grupy specjalistów, czy na przykład, nie wiem, potrzebujemy kogoś, kto mówi perfekcyjnie po ukraińsku na przykład, tak? No to jest kompletnie inna grupa docelowa, więc to jest takie strasznie ważne, żeby się do tego wolontariatu przygotować. I miałyśmy przejść do organizacji i tak dalej i to jest myślę ten moment, bo ja wychodzę z takiego założenia, że nie wiem, może z 10% organizacji, z którymi przyszło mi kiedyś tam współpracować, to były organizacje realnie przygotowane na współpracę z wolontariuszami. Najczęściej to wyglądało tak, że mamy jakiś event do zorganizowania i event się odbywa w sobotę i my na przykład w poniedziałek ktoś dzwoni do Centrum Wolontariatu, potrzebujemy na sobotę 10 wolontariuszy, znajdźcie nam, nie?
No, ale tak.
Wiesz, bez informacji o tym, co ci wolontariusze mieliby robić, choćby w jakich godzinach mieliby działać, czy macie dla nich coś przygotowane, tak? Mm-hmm. To jest jakby, to naprawdę są takie trudne tematy. Ja bardzo, bardzo dużo czasu poświęciłam na to, żeby organizację uczyć, jak współpracować z wolontariuszami. Nie wiem, czy to mi się udało jakoś. No pewnie w kilku organizacjach tak, oni sobie uświadomili, że to jest ważne, żeby ten wolontariat prowadzić w dobry sposób. Taki mądry sposób po prostu, tak? Ale pewnie są takie, które dalej uważają, że to, że oni potrafią, pozwalają komuś być swoim wolontariuszem, to już w ogóle absolutnie wystarczy i nic więcej nie trzeba robić.
Wiesz co, ja myślę, że tutaj świadomość rośnie, ale ta świadomość rośnie też dzięki temu, że jeżeli ktoś dzwoni w poniedziałek, że potrzebuje kogoś na sobotę, z moich doświadczeń wynika, że bardzo rzadko tych chętnych znajduje do pracy w sobotę.
Tak. Ale wiesz, to potem się przekłada wtedy... na to, że jest taki wizerunek, że a nie ma wolontariuszy, tak, my chcieliśmy, tak, ich nie było i w ogóle jak to jest strasznie mieć tych wolontariuszy, że wszyscy są tacy rozwydrzeni, chcą tylko za pieniądze. Nie, w ogóle absolutnie nie, naprawdę. Ludzie chcą być wolontariuszami, ludzie naprawdę mają potrzebę działania społecznie, ponieważ ludzie mają taką potrzebę sprawstwa, już abstrahując od grupy wiekowej i tak dalej, każdy z nas potrzebuje, tak by się, nie, myślę, że każdy z nas, myślę, że pewnie w psychologicznych podręcznikach to jakby jest jakaś tam potrzeba nazwana i zbadana i ona jest, że my no potrzebujemy być potrzebni, potrzebujemy mieć to poczucie, że mamy na coś wpływ, że jakby my jesteśmy tymi kreatorami, nie? Że to możesz, wiesz, no w różny sposób. Ktoś się będzie pewnie, tą potrzebę będzie spełniał, bo nie wiem, jest rodzicem i realizuje tą swoją potrzebę, wychowując swoje dziecko. Ktoś tam pewnie coś w pracy osiąga i tak dalej, ale no generalnie myślę, że naprawdę byłabym w stanie 90% społeczeństwa przekonać do tego, żeby byli wolontariuszami w jakimś tam wycinku swojego życia, nie? Że ktoś pewnie by poświęcił na ten wolontariat dużo czasu, a ktoś by poświęcił godzinę
pewno
w
też
roku i to by się udało. Tylko to jest, wiesz, to trzeba... Każdy musi sobie to indywidualnie rozgryźć, nie? To jest o tyle trudne, że... No trzeba byłoby z każdym, kto ma ochotę być wolontariuszem, usiąść i porozmawiać, co dla niego znaleźć, nie? Co dla niego będzie fajne. Ludzie też na przykład nie mają w ogóle pojęcia o tym, jaki jest szeroki wachlarz tego wolontariatu. Bo ty możesz, tak naprawdę nie wiem, czy jest jakaś czynność, no może gdybyś chciała być, nie wiem, bez wykształcenia, bez przygotowania lekarzem, wolontariuszem, no to może to by się nie udało, tak? Bo jakby są pewne dziedziny, w których są jakby konkretne wymogi, tak? Ty musisz mieć przeszkolenie, mieć prawo wykonywania zawodu i potem sobie możesz ten zawód wykonywać społecznie, natomiast no musisz być przygotowanym. Ale naprawdę wiele czynności możesz robić w roli wolontariusza, tylko trzeba sobie to uświadomić, pewnie trzeba poszukać miejsca, gdzie możesz te swoje jakieś tam zainteresowania realizować, ale naprawdę no wiesz, to jest ogromna skala działań. Ty możesz działać na rzecz zwierząt, jak sobie wymarzysz działanie w jakimś tam parku, bo masz pasję ogrodniczą, to też możesz sobie działać, na przykład, nie wiem, w ogrodzie botanicznym w Mikołowie. To mi przyszło pierwsze do głowy, tak? Świetnie działa wolontariat. W Pasku Śląskim też mieliśmy swojego czasu wolontariat, teraz nie wiem, czy działa, ale też działał rewelacyjnie
działa.
I seniorzy tam działali bardzo aktywnie. No schroniska dla zwierząt już mówiłam, ale możesz sobie działać w jakichś różnych muzeach, czy w jakichś instytucjach kultury też. Ja na przykład pamiętam jeden z takich pierwszych wolontariatów, był chyba na moim drugim roku studiów, to było jeszcze w starej siedzibie Muzeum Śląskiego, gdzie to się chyba nazywało Bajki, Poczytajki, czy coś takiego i czytaliśmy jakieś takie stare legendy dzieciom i to też było w ogóle fantastyczne, że to był... My czytaliśmy te bajki, a potem pracownicy muzeum robili do tego taki edukacyjny jakiś tam program, nie? Że te super dzieci się uczyły, więc to było naprawdę super, nie? I świetne to były rzeczy. Nie wiem, jak masz ochotę być sobie wolontariuszem w kinie, no to mamy sieć kin studyjnych, które nie do końca są oparte o tą taką formę komercyjną. No i tam też możesz sobie jakieś takie formy zaangażowania znaleźć. Możesz być, nie wiem, wolontariuszem w szatni jakiejś instytucji kultury i możesz sobie odwieszać płaszcze, jeżeli masz taką potrzebę, bo chcesz tak działać, tak? Mieliśmy takiego wolontariusza kiedyś.
Chciał być szatniarzem, tak?
Tak, on stwierdził, że w sumie to taka, że jakbyśmy mu coś takiego znaleźli, to on by był najbardziej szczęśliwy na świecie, nie? Możesz być też na przykład Józkiem Krzynówkiem, no chyba wszyscy tutaj w naszej okolicy znamy, który po prostu czerpie radość tylko z tego, że on po prostu jest na wolontariacie, on tam zrobi wszystko, co tylko mu się da, ale on chce brać udział w tych wszystkich wydarzeniach sportowych i no i on chyba już miał cały wachlarz, od jakiejś tam piłki plażowej, przez zawody biegowe, jakąś piłkę nożną, piłkę ręczną, jakby wszystko sobie robił, nie? Więc naprawdę jakby trzeba sobie zdać sprawę z tego też, że to jest taka skala działań, które ty możesz wykonywać, że no każdy znajdzie tam coś dla siebie.
No tak, dobra, wiesz co, słuchaj, bo rozmawiamy już bardzo długo. Trochę dotknęliśmy tego punktu widzenia organizacji, co organizacja może, co organizacja powinna, ale bardziej skupiliśmy się chyba dzisiaj na tej perspektywie wolontariusza i myślę, że żeby to domknąć ten temat, to jeszcze byśmy tutaj się może byś wskazała, czy pokazała jakieś te miejsca, w których można znaleźć, może mogłabym poszukać ofert wolontariackich, bo jak ten system też jest zorganizowany, czy na przykład mogłabym dodać ofertę jako organizacja, a myślę, że to ten kawałek dotyczący, bo mam jeszcze masę pytań oczywiście, przede wszystkim dotyczących jakby tej takiej procedury wdrażania wolontariusza w organizację, ale słyszę już młodzież.
Tak, młodzież przyszła i daje głośno się we znaki.
Więc myślę, że żeby tutaj skończyć i się po prostu kiedyś jeszcze umówimy, żeby o tej całej takiej perspektywie organizacji, jak to wdrożyć, jak to powolutku zrobić. Także podsumowując, to jeżeli chciałabym zostać takim wolontariuszem albo chciałabym pozyskać wolontariuszy, to gdzie ich szukać? Online, offline?
Wiesz co, to też bardzo dużo zależy, jak już sobie sprofilujesz, kto ma być, ale mówimy teraz, chcesz zostać wolontariuszem
albo
i szukasz miejsca?
Albo chcę zostać wolontariuszem i szukam miejsca, albo na przykład jestem organizacją i szukam wolontariuszy, jakich...
To pomieszałaś kompletnie dwa tematy, bo okay. Różne to może powiedzmy o tym wolontariuszu.
To może
jeżeli ty sobie siedzisz w domu i masz trochę wolnego czasu i tak sobie myślisz, że w sumie super było być wolontariuszem, no to takim super pierwszym miejscem kontaktu zawsze były regionalne centra wolontariatu. Ja wiem, że teraz przez pandemię trochę ten profil tych organizacji się zmienił i wiele z nich albo w ogóle nie działa, albo działają tylko w formie online. No ale na wszelki wypadek zawsze można poszukać, czy jest centrum wolontariatu, można chociażby maile napisać, jeżeli na przykład biuro nie działa, nie? Ale ja bym też zawsze zaczęła, bo słuchajcie, bo też, słuchaj Aga, no kiedy najchętniej zostaniesz wolontariuszką, jeżeli to nie będzie wymagało od ciebie zbyt wiele czasu i zbyt wielu organizacyjnych rzeczy,
no
nie?
Tak.
Że jeżeli będziesz miała...
Im bliżej, tym lepiej.
Dokładnie, tak, dokładnie, więc w pierwszej kolejności poszukaj blisko siebie, nie? Czy nie wiem, jeżeli chcesz z dziećmi coś robić, no to rozeznaj sobie okolice, czy jest jakiś dom kultury, czy jest jakaś młodzieżowy dom kultury, czy jest jakaś świetlica środowiskowa, czy jest może, nie wiem, jakiś klub sportowy dla dzieci, gdzieś tam jakiś MOSiR, czy coś takiego. No i po prostu sobie tam przejdź i zapytaj najlepiej, nie? Czy oni nie potrzebują wolontariusza i tak dalej, albo nie wiem, może masz bibliotekę, może tam na przykład robią coś dla dzieci, możesz podejść i zaproponować swoje usługi, że w ogóle to, nie wiem, uwielbiasz malować i może oni by się zgodzili, żebyś mógł robić jakieś tam warsztaty raz w miesiącu dla dzieci, jak rysować ołówkiem szkice jakieś robić, albo jakimś rodzajem farb robić jakieś akwarelki.
No w sumie to jest dobry pomysł. Myśmy teraz, mamy na przykład tam w Zabrzu w Domu Kultury taką panią, która robi warsztaty tkackie jako wolontariuszka,
super.
Bo jest to jej wielka pasja i jakby chce takie rzeczy robić.
Myślę, tak? Że jakbyśmy zrobili rozeznanie, to teraz w co drugiej placówce kultury robi się jakieś warsztaty makramowe, że robi się albo kwietniki makramowe, albo w ogóle, bo to jest popularne, tak? I ludzie chcą to robić i znajduje się ktoś, kto chce prowadzić warsztaty, znajdują się odbiorcy na te warsztaty, więc dlatego to się dzieje. Ale myślę, że to jest taka fajna forma.
No,
a jeżeli sobie już wymyślisz taki konkretny wolontariat, że na przykład chcesz być na przykład w hospicjum, no to szukaj, gdzie jest takie hospicjum najbliżej ciebie i sobie też sprawdź. Często na przykład placówki mają na swoich stronach internetowych zakładkę
wolontariat. Domy kultury raczej nie. I placówki
to
sportowe
publiczne,
nie.
Instytucje publiczne
nie. Ale hospicja
rzadziej.
Tak.
Ale jeżeli coś jest prowadzone przez jakieś NGOs, a często właśnie takie też te ośrodki opieki paliatywnej są prowadzone przez NGOsy, to one
tak,
często mają.
To prawda.
Ale na przykład widzisz, Muzeum Śląskie ma zakładkę dotyczącą wolontariatu, bo oni
Muzeum
mają też
Śląskie
taki program.
Jest jednak troszkę inaczej działającą instytucją niż
ale
lokalny
przykład,
dom kultury.
Słuchaj, Młodzieżowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich, który tutaj dostał certyfikat organizacji przyjaznej wolontariuszom w zeszłym roku, ma fajną zakładkę i też można dużo się dowiedzieć odnośnie tego, jak tam to działa. Więc to pewnie zależy od od tego, jak ten wolontariat jest rozwinięty, bo jeżeli ta oferta wolontariatu jest taka rozbudowana, oni mają dużo tych wolontariuszy, to oni dbają też o to, żeby o tym mówić i żeby jakby cały czas nowi wolontariusze się pojawiali i pewnie się tym promują. Okay. Więc jeżeli chcesz zostać wolontariuszem, to najpierw się zastanów, co ty chciałbyś robić, czy co chciałabyś robić. Potem sobie rozeznaj, gdzie, spisz sobie na przykład, tak sobie wymyśl, że gdzie mogłabym być tą wolontariuszką, a potem sprawdź, czy jakieś takie miejsca, które cię interesują, są w pobliżu i możesz do nich napisać maila, aczkolwiek ja najbardziej polecam, żeby sobie tam pójść i porozmawiać z kimś, kto za wolontariat odpowiada, albo w ogóle z kimkolwiek porozmawiać, zapytać, czy tam jest ten wolontariat i tak dalej.
No dobra.
Jeżeli na przykład chciałabyś wziąć udział w jakichś takich dużych wydarzeniach, no to sobie wpisz nazwę tego dużego wydarzenia, na przykład jak był WUF, tak? No to pewnie ludzie się dowiadywali bardziej z internetu o tym, że mogą być wolontariuszem na WUF-ie, czy śledzili stronę wydarzenia i pojawił się news o wolontariacie, czy nie wiem, organizatora strony siedzieli i pojawił się news o wolontariacie. Chcesz być wolontariuszem w Wośku na przykład, no to też trzeba jakby śledzić sobie tę informację i szukać tego sztabu,
trzeba się po prostu rozeznać
nas,
też.
Tak. Więc jakby w ten sposób. Myślę, że na dzień dzisiejszy najprościej jest online poszukać sobie informacji, no a potem to się już po prostu jakoś tak toczy, nie? Czasem są rozmowy rekrutacyjne, czasem wystarczy napisać maila, już zapraszają cię na jakieś spotkanie.
Podsumowując ten wątek wolontariatu i dlaczego ludzie chcą być wolontariuszami, czy są wolontariuszami, to tutaj jeszcze dokładamy taki jeden kamyk, a mianowicie to, że fajnie jest to robić blisko gdzieś w takim miejscu przy domu, żeby nie trzeba było jeździć 100 kilometrów.
Przy domu albo na
kilometrów,
przykład miejscem, do którego dojedziesz autobusem czy tramwajem z jedną przesiadką, czy na przykład latem dojedziesz rowerem, czy tam samochodem. I nie będzie to wymagało od ciebie stania
zbyt
godziny
dużo
w korku
i
płacenia albo ponoszenia jakiegoś ogromnego kosztu tego dojazdu i tak dalej. Bo wiesz, co innego jest, jeżeli ty szukasz wolontariatu na dłuższy czas, a jeżeli to jest wydarzenie jednoakcyjne, na którym ci bardzo zależy, no to pewnie
poniesiesz
te koszty.
Pojedziesz.
Zostaniesz i tak dalej. Ale jeżeli to ma być taka regularna działalność społeczna, no to nawet są, wiesz co, nie pamiętam teraz tytułu tego badania, ale już kiedyś to nawet zbadano, że jakby to wpływa też na trwałość twojego zaangażowania w wolontariat, jeżeli on nie wymaga od ciebie zbyt dużo wyrzeczeń, nie? To wtedy jesteś tym wolontariuszem częściej, dłużej. To się też wiąże z takim emocjonalnym obciążeniem. To te badania też jakby to badały, że nie tylko...
Poszukane.
Tak, nie tylko... Nie pamiętam tego, muszę gdzieś tam chyba sobie to odgrzebać, ale żeby tak efektywnie być tym wolontariuszem przez dłuższy czas, to właśnie to powinno być gdzieś blisko ciebie, to nie powinno być dla ciebie zbyt obciążające emocjonalnie, a jeżeli jest obciążający, to musisz mieć możliwość odreagowania tego i tak dalej. Nie? To jakby takie rzeczy były, ale no to na pewno to uskuteczni te działania wolontariackie, nie?
No dobra, a jeszcze taką jedną radę na koniec, co jeszcze mogłoby uskutecznić działania wolontariackie?
Z perspektywy wolontariusza? Tak,
no właśnie się teraz zastanawiam, bo to trochę taki miszmasz, tak?
Może zróbmy tego wolontariusza, co? Że ja bardzo zachęcam do tego, żeby sobie robić takie swoje osobiste podsumowania tego społecznego zaangażowania, czyli żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co mi dał ten wolontariat, czy ja poznałem jakichś fajnych nowych ludzi, czy ja na przykład zobaczyłam fajne nowe miejsce, czy... No co mi to dało, tak? Czy ja na przykład mam radość, bo widziałam, że te dzieciaki się tak bardzo cieszyły na tych moich warsztatach i mówimy, że te warsztaty były takie super. I też, no jeżeli ktoś jeszcze dalej będzie poszukiwał sensu, no to odpowiadać sobie na to pytanie, co to zmieniło to, że ja zrobiłem te działania, tak? Naprawdę, ja bym bardzo zachęcam do tego, żeby nadawać sens tym swoim działaniom, żeby sobie zdawać sprawę, że to nie są działania takie w próżnię, tylko to są działania, które poza przyczynami mają też swoje efekty, okay. Żeby sobie te efekty badać.
Tak, prywatnie dla siebie.
Tak. Tak. Wiesz, no słuchaj, no co nas motywuje? No, nasze takie wewnętrzne korzyści nas motywują do działania, tak? Nie wiem, chodzisz do pracy, bo zarabiasz pieniądze głównie, to jest jakby podstawowa motywacja, ale wiadomo, że do tej pracy chodzisz chętniej, jeżeli to jest coś, co daje ci dużo satysfakcji też takiej wewnętrznej, nie? To pewnie cię to też dodatkowo motywuje.
No tutaj nie da się ukryć. Ale rzeczywiście myślę, że przynajmniej ja w moim systemie edukacji no raczej nie uczy się tych takich podsumowań i badania efektów pewnych swoich działań.
Tak,
raczej się
róbmy,
tego ludzi...
Nie róbmy w tej rozmowie
tego warsztatu
systemu edukacji.
No tak, ale jakby chodzi o to, że to jest taka umiejętność, o której albo się nie mówi, rzadko też się to stosuje. Wiadomo, że jeżeli są osoby, które gdzieś się mocno angażują w pewne rzeczy i na przykład bardzo stawiają na tej swój samorozwój, no to w tych trendach tak.
Tak, ale
ogólnie dla ludzkości myślę, że rzadko się mówi o tym, żeby się zastanowić, co mi to dało, tak? Czego ja się nauczyłam. Też jeszcze taki już ostatni wtrend na koniec, ponieważ te wszystkie podcastowania, tak, no to jakby to robię, nikt mi za to nie płaci, tak? Robię to, bo chcę, bo mi to sprawia przyjemność. No i przez te kilka miesięcy bardzo dużo się nauczyłam, ale dopiero jak siadłam chyba w zeszłym tygodniu, czy tam jakiś miesiąc temu i próbowałam komuś wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, to dopiero wtedy zrozumiałam, jak dużo się nauczyłam,
bo sobie tego
w ogóle nie uświadamiałam, że jednak ta moja wiedza bardzo wzrosła, tak?
Ale wiesz, ja miałam dokładnie tak samo, jak zaczynałam robić koordynację tych wydarzeń dużych, zbierałem, nie wiem, tam set wolontariuszy. Pierwszy event, który robiłam, to były mistrzostwa w piłce ręcznej. Mistrzostwa Europy w męskiej piłce ręcznej to był przełom roku 2015-16? Chyba 15-16. To trzeba było sprawdzić, bo nie pamiętam. No i to była taka dosyć duża impreza i ja tak naprawdę wszystkiego się tam uczyłam, jeśli chodzi o eventy, bo wcześniej takich rzeczy nie robiłam. No i też mi się wydawało, że ja zrobiłam ten event i że to takie było nic. Potem robiłam Festiwal Otwarcia Muzeum Śląskiego, to był chyba 2016 rok. Też jakby w współpracy z Muzeum Śląskim, ale to też było takie, że no zrobiliśmy i mi to zajęło kilka lat, zanim sobie uświadomiłam, że ja naprawdę mam bardzo dużo takich kompetencji, bo wiesz, no to jest jakby, to są kompetencje z zakresu takiego zarządzania, organizowania, no to nie jest prosto zorganizować event z udziałem 700 osób pracujących bez wynagrodzenia, nie?
To
jest bardzo duże wydarzenie, natomiast tak naprawdę to też dopiero jakaś taka moja wewnętrzna praca powodowała, że ja zdałam sobie sprawę z tego, że to jest dużo, że to jest duża taka umiejętność. No i też potem to się mocno bardzo, jak ja już sobie to uświadomiłam, to się też bardzo mocno przełożyło na jakość szkoleń dla organizatorów wolontariatu, bo ja już też mogłam się takim swoim prywatnym doświadczeniem podzielić, bo wiedziałam, że warto wykonać tą pracę, żeby się tego nauczyć, bo jeżeli się tego nauczysz, to potem bardzo owocuje, nie? Więc tak, no ja absolutnie się podpisuję z tobą pod tym, że to jest trudne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że no, że trzeba sobie to uświadamiać, znaczy
myślę, że jakby trzeba przede wszystkim wygospodarować czas na to, żeby sobie zadać pytanie, co mi dał konkretny wolontariat, czy czego się nauczyła w konkretnej sytuacji.
I szukać tak długo, aż się znajdzie, bo na pewno każda sytuacja, w której się znajdujemy, czegoś nas uczy. Nie wiem, czasem nas uczy o tym, w czym jesteśmy dobrzy, a czasem nas uczy o tym, czego powinniśmy unikać, bo jednak to nie są nasze talenty, nie? I jakby warto sobie, to też jest cenna lekcja, tak? Bo wiesz, że już na przyszłość drugi raz tego nie będziesz robić, nie? Gdyby mi ktoś kazał na przykład zaprogramować stronę, no to ja wiem, że na pewno bym się z tej lekcji nauczyła, że już więcej mam nie programować.
No ja
tak?
się na przykład z wolontariacie na OFIE nauczyłam, że nie chcę być już wolontariuszem na imprezach, dużych imprezach muzycznych, tak?
Tak, to też jest taka... Ale to jest też bardzo cenna lekcja, tak? Bo nie tracisz czasu bez sensu, więc...
No tak.
Więc ja zachęcam do tych refleksji, nawet jeżeli one są dla nas niewygodne, niekomfortowe, to po prostu idźmy w nie, bo one zawsze są wartościowe.
Wartościowe. Myślę, że to jest dobre słowo. Dziękuję Ci bardzo pięknie. Mam nadzieję, że ta zebrana wiedza, co prawda myślałam, że będzie trochę inna, ale...
Nie mówiłaś mi o swoich oczekiwaniach.
Wiesz co, nie mówiłam, ale no miałam plan wywiadu, który gdzieś tam stanął na dwóch pierwszych pytaniach. Ale myślę, że bardzo szczegółowo weszłyśmy w pewne tematy i myślę, że to jest bardzo taka ciekawa też refleksja o tym, jak myśleć o tych różnych grupach wolontariuszy, że wolontariusze to nie jest jednorodna grupa.
Nie.
I myślę, że tutaj mam nadzieję, że właśnie zastanowicie się, kto jest waszym wolontariuszem, jak do niego trafiacie, jakie to są grupy, czy macie głównie wolontariuszy dziecięcych, czy macie seniorów, jak to organizujecie, jakie są ich motywacje, ale też może na przykład warto zadać wolontariuszom pytanie, tak, co ci ten wolontariat daje, czego się nauczyłeś, to może też być takie ciekawe w waszych organizacjach.
Albo jeszcze, jeżeli na przykład macie wolontariusza, który do waszej organizacji przychodzi, to zadać mu pytanie, a czego ty się chcesz nauczyć?
No i to już jest temat na kolejną rozmowę, także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo pięknie za takie szczegółowe wejście w temat i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
Cześć.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NG Ostację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NG Ostacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.